Tak, przy telefonie Zbigniew Stefanik, korespondent mediów polskich we Francji. Dzień dobry, panie Zbigniewie.
Dobry, witam państwa.
Porozmawiajmy może na początku, bo już o tym wspominałem, czytając dzisiaj francuski Le Monde, o tej najbardziej bieżącej i tragicznej sytuacji związanej z francuskim wojskiem, a mianowicie o tej katastrofie w Mali. Co wiemy na ten moment o tych wydarzeniach?
Wczoraj około godziny 20, godziny lokalnej, doszło do kolizji dwóch śmigłowców. Zderzyli się ze sobą śmigłowiec bojowy Tigre ze śmigłowcem transportowym Cougar. Oba te śmigłowce wraz ze swymi załogami brały udział w operacji wojskowej. Operacji mającej na celu ewakuację osoby znajdującą się na ziemi i biorącą udział w operacji antyterrorystycznej Barkhane. W ramach tej operacji, też podczas tej operacji, doszło więc do kolizji tych dwóch maszyn, w wyniku czego zginęło 13 osób, 6 oficerów francuskich, 6 podoficerów francuskich, jak i również jeden francuski kapral. Tak więc są to największe straty, które poniosła francuska armia w operacji zewnętrznej jednego dnia od wojny w Algierii, tak więc bardzo poważna tragedia dla francuskich sił zbrojnych. Pamiętajmy, iż operacja Barkhane trwa już tak naprawdę 6 lat. Najpierw była to operacja Serval-Épervier, następnie operacja Barkhane. W tej operacji poległo 38 francuskich wojskowych żołnierzy, podoficerów, oficerów. Operacja ta ma charakter międzynarodowy i jest de facto przyciemniona działaniami antyterrorystycznymi na Bliskim Wschodzie, w tym głównie w Syrii i w Iraku. Jednakże niemniej operacja Barkhane to operacja międzynarodowa. Owszem, Francuzi, czy też francuskie wojska stanowią główny trzon tej operacji, jednakże w tej operacji biorą również udział m.in. Brytyjczycy, Holendrzy, czy też Amerykanie. Operacja Barkhane ma na celu ustabilizowanie państw Sahelu. To jest Mali, gdzie doszło do tej tragedii, Burkina Faso, Niger, Zimbabwe i Czad. Chodzi o stabilizację polityczną, stabilizację militarną. Operacja ta również ma na celu, co staje się obecnie głównym elementem, oczyszczenie tych krajów, tego regionu z elementu dżihadystycznego. Otóż wszystkie raporty wywiadów państw zachodnich, w tym raporty CIA, DGSC, MI6, wskazują na to, iż państwo islamskie przenosi swą działalność, w tym swe struktury logistyczne, finansowe, zasoby ludzkie z Bliskiego Wschodu do północnej Afryki, gdzie faktycznie struktury lokalne stanowią swojego rodzaju filar, bazę do odtworzenia i utworzenia struktur państwa islamskiego w tamtych państwach w tym regionie. Operacja Barkhane również cechuje się tą charakterystyką, iż bierze w niej udział zaledwie kilkanaście tysięcy wojskowych, w tym około 5 tysięcy żołnierzy francuskich, jak i również kilkanaście tysięcy osób cywilnych, też pełniących służbę wywiadowczą w ramach tej operacji. Z pewnością są to niedostateczne środki, aby ta operacja miała osiągać swój cel, ponieważ faktycznie, proszę sobie wyobrazić, region Sahelu jest to obszar, no, który można porównać do obszaru 6 obszarów Francji na przykład. Tak więc potężny obszar, który ma zostać ustabilizowany przez kilkadziesiąt de facto tysięcy ludzi i logistykę, która się wiąże z tą operacją. Tak więc eksperci, tak wojskowi, jak polityczni, wskazują na to, że ich środki te są niewystarczające, aby operacja ta osiągnęła swój cel. W sytuacji, gdzie faktycznie można odnotować od kilkunastu tygodni wzmożoną działalność dżihadystów, no nie tylko w Mali, ale również w Burkina Faso, czy też w Nigerze. Warto również mieć na uwadze wydarzenia z sąsiedniej Nigerii, gdzie właściwie od kilkunastu tygodni również zdają się być skoordynowane działania dżihadystów z państw sąsiednich z działaniami Boko Haram. Albowiem dochodzi w Nigerii coraz częściej do bardzo krwawych starć pomiędzy siłami rządowymi a bojownikami organizacji Boko Haram, która mniej lub bardziej współpracuje z państwem islamskim, a z pewnością koordynuje nierzadko swe działania z grupami związanymi z Daesh czy też z Al-Nosrą. Tak więc zdaje się, iż faktycznie walka z dżihadyzmem, szeroko pojęta walka z dżihadyzmem przenosi się do Afryki Północnej. w sytuacji, gdzie państwa Magrebu są coraz mniej stabilne. Przypominam, mówiliśmy również o tym na państwa antenie, o sytuacji w Algierii, gdzie nadal trwa spór pomiędzy szeroko pojętym społeczeństwem a wojskowymi, którzy sprawują niepodzielnie i w sposób coraz bardziej totalitarny władzę w tym kraju. Z drugiej strony zaś Tunezja, kraj coraz mniej stabilny politycznie, gdzie wybory prezydenckie wygrał profesor, intelektualista, prawnik, nie ma doświadczenia politycznego, ale co prawda oskarżany nierzadko o kontakty z salafistami, jak i również podejrzewany o poglądy islamistyczne.
Niebywale dużo się dzieje w Afryce. Pozwoli pan, że do tego tematu będziemy jeszcze wracać na antenie Radia Wnet, a ja bym teraz chciał troszeczkę zmienić temat i na chwilkę przenieść się do Francji, gdyż wczoraj obchodzony był Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet. Na całym świecie były rozmaite demonstracje. ONZ donosi o liczbach zamordowanych kobiet i skali problemu. W Mexico City dochodziło nawet do starcia manifestujących z policją. Jak wygląda ten problem we Francji?
Otóż Francja obecnie sytuuje się w bardzo niechlubnej czołówce europejskiej pod względem przemocy wobec kobiet. Zdaje się, iż Francja wraz z Niemcami, Chorwacją, Bośnią, Hercegowiną, innymi państwami należy do tej grupy państw, gdzie w Europie dochodzi najczęściej do przemocy wobec kobiet. Tylko w tym roku nad Sekwaną zostało zamordowanych 138 kobiet przez swych obecnych, czy też byłych partnerów, czy też mężów.
Przepraszam, tylko takie pytanie wtrącę. Czy to były morderstwa konkretnie wymierzone w kobiety ze względu na ich płeć?
To były morderstwa wymierzone w kobiety ze względu na sytuację, no, która panowała pomiędzy partnerami, czyli kobiety, które po prostu postanowiły odejść od swych partnerów, odejść od brutalnych, agresywnych partnerów i rozpocząć nowe swoje życie, bezpieczne życie. Ci partnerzy zamordowali te kobiety w ramach odwetu. Przy czym chciałem tutaj też rozmawiać z pewnym stereotypem, który niejako funkcjonuje w przestrzeni publicznej. Otóż nie tylko w grupach, tak zwanych grupach muzułmańskich panuje przemoc wobec kobiet. Statystyki bowiem pokazują, iż tej przemocy nie jest mniej w grupach o innych wyznaniach niż wyznanie muzułmańskie. Tak więc ta Sekwaną ogólnie pojęta problematyka przemocy wobec kobiet jest bardzo poważnym zagadnieniem. Zdaje się, iż tutaj kwestie systemowe są głównym winowajcą w tych kwestiach, ponieważ faktycznie rozwiązania, które są stosowane nad Sekwaną, zdają się nie spełniać warunków, które muszą być spełnione, jeśli można oczekiwać większego bezpieczeństwa dla kobiet.
I jakie rozwiązania proponuje rząd francuski?
Otóż z jednej strony ustawodawstwo. Ja podam tylko kilka przykładów. Nad Sekwaną lekarz nie ma prawa ujawniać stwierdzonej przemocy na pacjencie bez zgody tego pacjenta. Tutaj jakby panuje stricte tajemnica lekarska. To może zostać zmienione, o czym powiedzieli wczoraj rządzący. Kolejna kwestia to kwestia podejścia do sprawiedliwości. Otóż statystycznie 80% skarg rocznie nad Sekwaną, skarg składanych przez kobiety, ofiary przestępstw, jest odrzucanych tak naprawdę. Co więcej, są tysiące udokumentowanych przykładów przez różne stowarzyszenia, organizacje, przykładów odwodzących policjantów od składania skarg. Otóż policja nierzadko stara się zniechęcić ofiary do składania skarg, ponieważ no, takie skargi psują statystyki. Tak więc zdaje się, iż sama reakcja policjantów zdaje się być nieodpowiednia i stosowana do sytuacji, ale jest to z pewnością warunkowane również ustawodawstwem, które tak naprawdę nie definiuje jasno pojęcia ofiara i pojęcie zbrodnia, czy też pojęcie ofiara, pojęcie sprawca. Ponieważ w dyskursie w pewnych środowisk prezentatywnych nad Sekwaną sprawca jest również w pewnym sensie ofiarą, ponieważ jeśli dopuszcza się on takich czynów, to z pewnością ma to jakąś przyczynę. Tak więc nad Sekwaną postanowiono również podjąć się leczenia sprawców przemocy w rodzinie i nie tylko przemocy wobec kobiet. Od przyszłego roku mają powstawać ośrodki. Dwa ośrodki w każdym regionie, przynajmniej dwa ośrodki w każdym regionie, które mają właśnie zajmować się leczeniem i resocjalizacją osób dopuszczających się przemocy w rodzinie, przemocy wobec kobiet. Również ma powstać też być rozwinięty system telefonu alarmowego, który ma działać przez całą dobę, gdzie ofiara będzie mogła zgłosić, zgłosić przestępstwo, czy też porozmawiać z osobą kompetentną o swojej sytuacji. Również, jak już wspomniałem, tajemnica lekarska ma być uchylona w szczególnych przypadkach. Jednakże, no właśnie, kolejna kwestia, która budzi kontrowersję. Co to oznacza szczególny przypadek? O to pytają lekarze, czyli w jakich przypadkach lekarz będzie miał prawo poinformować niejako z urzędu, policję o stwierdzonej przemocy, a kiedy będzie to niemożliwe. Z pewnością określenie szczególne odstraszy lekarzy, którzy będą po prostu obawiali się o utratę możliwości wykonywania zawodu. Tak, tak więc zdaje się, iż problematyka jest bardzo szeroka i tutaj kwestie systemowe są głównym problemem, leży, więc je rozwiązać. Zdaje się, iż rządzący zaproponowali plan 50-zmianowy plan, czyli 50 zmian ma zostać wprowadzonych w polskim ustawodawstwie w celu zapewnienia kobietom większego bezpieczeństwa, jednak organizacje już twierdzą, iż są to tak naprawdę kosmetyczne zmiany, albo jak już wspomniałem, tutaj są potrzebne rozwiązania systemowe, aby zaradzić tej sytuacji, a nie rozwiązania kosmetyczne, jak zdają się proponować nierzadko rządzący od 10-15 lat cykwaną.
I będziemy się przyglądać, czy te rozwiązania rzeczywiście są wprowadzane w życie ku poprawie sytuacji kobiet, ale i w ogóle naszego społeczeństwa, w którym żyjemy. Bardzo dziękuję za te relacje. Pan Zbigniew Stefanik, korespondent mediów polskich we Francji. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
A rozmawiał Jan Olencki.